Ma prawie 160 cm wzrostu, długie brązowe włosy, okulary. Policja wprowadziła child alert w związku z zaginięciem 11-letniej Patrycji. Władimir Putin może być w Turcji, ale nie zamierza zgodzić się na spotkanie z Zełenskim, donosi Moscow Times. Później w faktach wrażenia ósmoklasistów po potyczce z matematyką. Życie i zdrowie 11-latki może być zagrożone, dlatego wczoraj policja ogłosiła child alert. W faktach wracamy do trwających od wczorajszego wieczora poszukiwań Patrycji Głowani z Opolszczyzny. Dziewczynka ostatni raz była widziana w Dziewkowicach w powiecie strzeleckim. Nasza reporterka Anna Kropaczek zebrała więcej szczegółów.
Dziewczynka ma prawie 160 cm wzrostu, tęższą budowę ciała, długie do pasa, lekko kręcone brązowe włosy. Może mieć okulary z dużymi oprawkami. W chwili zaginięcia ubrana była w czarne dresowe spodnie, ciemną koszulkę i czarne sportowe buty z biało-pomarańczową podeszwą. Patrycja wczoraj po wizycie u swoich dziadków nie wróciła do domu. Ogłoszono child alert.
Chodzi o to, aby za pośrednictwem dostępnych mediów informacja o zaginionej dziewczynce dotarła do jak najszerszego grona. Jeżeli ktokolwiek z Państwa ma informacje na temat tego, gdzie Patrycja może przebywać, bardzo prosimy o telefon pod numerem 995 lub 112.
Mówi komisarz Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Zdjęcia i rysopis 11-latki są na rmf24.pl.
Teraz o uwagę prosimy kierowców na dolnośląskim odcinku S8. Między węzłami Oleśnica Zachód i Oleśnica Północ stoi uszkodzona ciężarówka. Na drogę wylały się płyny eksploatacyjne. W kierunku Warszawy przejedziecie tylko lewą stroną. Uważajcie. Władimir Putin nie planuje spotkać się osobiście z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Stambule w sprawie zakończenia wojny, informuje Moscow Times. Rosja nie podała jeszcze, kto będzie jej reprezentantem na rozmowach w Turcji. Putin nie uważa Zełenskiego za równorzędnego i zgodzi się na spotkanie tylko w przypadku jego publicznego skapitulowania. Kreml stosuje taktykę opóźniania, rozważając różne opcje, w tym możliwości wizyty Putina w Turcji, ale bez spotkania z Zełenskim. Komisja Europejska idzie w zaparte. Nie ma sobie nic do zarzucenia po tym, gdy Sąd Unii Europejskiej wydał niekorzystny dla niej wyrok. Uznał on, przypominamy, że komisja nie miała prawa odmówić dziennikarce New York Timesa dostępu do SMS-ów wymienianych między Ursulą von der Leyen a prezesem firmy Pfizer. Chodzi o kontrakt na szczepionki przeciwko COVID-19. Jak Komisja Europejska reaguje na ten wyrok? To wyjaśniała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
Rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pino poinformowała, że nie udało się zidentyfikować dokumentów objętych wnioskiem. Z jej wypowiedzi wynika, że komisja nie zamierza zmieniać własnych reguł dotyczących rejestracji dokumentów ani przyznać się do błędu, a jedynie zamierza, jak twierdzi, zgodnie z wnioskiem sądu, lepiej uzasadnić, że nie ma dokumentów, o które została poproszona. Dziennikarze nie byli zadowoleni z tej odpowiedzi, podkreślali, że komisja daje pożywkę eurosceptykom i tym, którzy wierzą w światowy spisek.
Wszyscy,
którzy was dzisiaj słuchają, mają wrażenie, że coś ukrywacie, mówił Christian Spielmann z La Matinale Européenne, który uważa, że sam zakup szczepionek był osobistym sukcesem Ursuli von der Leyen. Chodzi jednak o standardy przejrzystości w tak ważnych sprawach jak miliardowe kontrakty.
Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
Ponad 80 tysięcy osób zapisało się w pierwszym tygodniu na bezpłatne badania w ramach programu Moje Zdrowie. Ten nowy pakiet badań na początku maja zastąpił dotychczasowy program Profilaktyka 40+. Z programu Moje Zdrowie może skorzystać każdy, kto skończył 20 lat. By zgłosić się na badania, trzeba wypełnić ankietę na internetowym koncie pacjenta albo zgłosić się osobiście do przychodni, w której pracuje nasz lekarz rodzinny. Wczoraj ósmoklasiści musieli zmierzyć się z matematyką. Dziś czeka ich ostatni dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej, czyli język angielski. Jak poszło rozwiązywanie zadań z Królowej Nauk?
Było coś takiego, że jakaś dziewczyna zbierała na deskorolkę, która kosztowała 180 zł i w lutym i w styczniu zebrała tam 50%. W innych miesiącach zebrała ileś tam procent i trzeba było obliczyć, ile procent więcej zebrała w tych miesiącach.
Udało ci się zdobyć wynik?
Udało mi się.
Było takie średnie, trochę trudne i trochę łatwe. Zadania otwarte były
no nie powiem, że łatwe były. Mhm. Trochę się pogubiłam w nich, ale dałam radę jakoś, myślę.
Łatwy egzamin, trudny, porównywalny z tym zeszłorocznym?
Porównywalny z zeszłorocznym, ale tak jak mówiłam, uczniowie byli podzieleni, tak? Łatwy, niektórzy mówili, że trudny. Wydaje mi się, że tak, no, przeciętny.
W szkole podstawowej w Perłach koło Węgorzewa na Mazurach był nasz reporter Piotr Bułakowski. O co pytano na egzaminie? Jakie są prawidłowe rozwiązania? Sprawdźcie na rmf24.pl. Mamy tam prawidłowe odpowiedzi. A teraz w faktach czas na rozmowę. Między innymi o pomoc dla powodzian i o wybory prezydenckie. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa Marcina Kierwińskiego, pełnomocnika rządu do spraw programu odbudowy po powodzi.
No to pytanie od słuchaczy. Przycichnie temat po wyborach prezydenckich, jak już nie będzie potrzebne?
Nie, zdecydowanie nie. Uważam, że ten temat musi być kontynuowany i musi być, te inwestycje muszą być realizowane. Zresztą, panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że 10 dni temu my, jako rząd pana premiera Donalda Tuska, oficjalnie powiedzieliśmy, że będziemy budować na przykład zbiornik Kamieniec Ząbkowicki, zbiornik, który powinien powstać 8, 6, 5 lat temu i który zmniejszyłby skalę wrześniowej tragedii.
Wróćmy do Stronia Śląskiego. Macie jakiś pomysł na drugi etap konsultacji społecznych, bo tam rzeczywiście masakra z tego, co słyszymy.
Tak, są emocje i wiedzieliśmy, że tam będą emocje. Teraz wszelkie uwagi, które były zgłoszone do Wód Polskich, są zbierane, pochylają się nad nimi eksperci. Przedstawimy taką wersję tego programu, która będzie minimalizować napięcia społeczne.
Kiedy?
Redaktorze, no pewnie to jest perspektywa kilku najbliższych tygodni. Do 15 maja Wody Polskie zbierały wszystkie, katalogowały te wszystkie uwagi. Niektóre przecież były zgłaszane podczas konsultacji, niektóre w formie elektronicznej. Potem eksperci pewnie potrzebują ze 2-3 tygodni, aby się do tego odnieść i zaproponujemy całościowe rozwiązanie. Proszę pamiętać, że myśmy podeszli do tego bardzo, bardzo tak prospołecznie. Zaproponowaliśmy bardzo wiele wariantów, 6 wariantów lokalizacji zbiorników. I to te warianty były podlegały konsultacjom. Teraz w wyniku tej konsultacji wybierzemy wariant wiodący.
Za kilka tygodni będzie wiadomo, jakie są nowe lokalizacje, jakie wyceny, to wszystko będzie.
Tak, choć proszę pamiętać, że to jest kwestia, że to są wszystko kwestie bardzo żyjące. Ja wczoraj, przedwczoraj byłem na terenach powodziowych, rozmawiałem, to trochę dalej, rozmawiałem o lokalizacji zbiorników na przykład na rzece Bóbr, czy broniących przed wylewaniem rzeki Bóbr i tam pojawiły się kilka nowych lokalizacji, które chcemy sprawdzić, dać do ekspertom do przeanalizowania, bo może to będą też ciekawe rozwiązania. To nie zawsze jest tak, nie zawsze jest tak. Ja nie jestem hydrologiem, jestem inżynierem z wykształcenia, ale nie zawsze jest tak, że zbiornik, który chroni daną miejscowość, musi być przy tej miejscowości. Kamieniec Ząbkowicki, który będziemy budować, będzie chronił i Dolny Śląsk, ale paradoksalnie bardzo mocno będzie bronił też Opolszczyznę.
W Stronie Śląskiej. Rozumiem, że w ciągu kilku tygodni będą wiedzieli, jakie są wyceny, kto się przesuwa, kto
ale
nie.
Ale wyceny, jeżeli chodzi o kwestię wycen, to te kwestie wiemy dokładnie. No to jest kwestia wywłaszczeń pod cel publiczny albo dobrowolnych wykupów, które teraz zapisane są w ustawie antypowodziowej 3.0. Mówimy tam o premii 20%. Więc te ramy konstrukcji dobrowolnych wykupów są przygotowane.
Wszystko jest przygotowane, ale macie jakiś pomysł, co zrobić, żeby się Bank Światowy nie wycofał? Bo wiadomo, że rzeczywiście nie lubią konfliktów.
Nie, panie redaktorze, to nie jest kwestia tego, że Bank Światowy się wycofa. To jest kwestia inna. Ja o tym mówiłem. Jeżeli ten program ma być zrealizowany, to jest program 8-10-letni, to my musimy zrobić wszystko, żeby napięć społecznych było jak najmniej. Bo jeżeli będą duże napięcia społeczne, to będą elementem gry politycznej. Jak będą elementem gry politycznej, to ja nie mam żadnej pewności, że coś zaczniemy, a za 2 czy 3 lata ktoś nie powie, a będzie stop, po co to robić, po co te emocje.
Do powodzi za chwilę wrócimy i do terenów powodziowych. A teraz pytanie, czytał pan już się poranne sondaże? Tak?
Nie czytałem.
Żadnych?
Nie, dzisiaj nie czytałem.
I Blizna Rzeczpospolitej. Rafałowi Trzaskowskiemu w pierwszej turze spada, w drugiej wygrywa zdecydowanie 54 do 47 z Karolem Nawrockim. Uspokojeni już jesteście?
Nie, panie redaktorze, nie ma mowy o spokoju, bo dlatego, że ja nie mam wątpliwości, mówiłem o tym wielokrotnie, że w drugiej turze będzie bardzo, bardzo blisko. Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski wygra te wybory.
Czyli Iblis tutaj się myli dla Rzeczpospolitej.
Nie, panie redaktorze, ja uważam, że kampania ma swoją dynamikę. I każdy dzień, który zbliża nas do wyborów, i nie tylko do pierwszej tury, ale też do drugiej tury, to jest dzień, gdzie te sondaże będą się wypłaszczać.
Ja uważam, że będzie
bardzo, bardzo blisko. Do ostatniego momentu będzie walka o każdy głos. Uważam, że Rafał Trzaskowski wygra, bo jest obiektywnie lepszym kandydatem i bardziej przygotowanym do tej funkcji, ale to żaden sondaż nas nie uspokoił. Uspokoi nas ostateczne zwycięstwo w tej
drugi
sprawie.
Drugi sondaż, portal w Polityce go podaje, to jest sondaż dokładnie Atlas Intel i on mówi, że w pierwszej turze...
To
jest ta firma amerykańska, która najlepiej przewidziała wyniki Trumpa i on twierdzi, że Karol Nawrocki wygra pierwszą turę.
Ale to widzi
28,6, Rafał Trzaskowski 28,5. Różnica jest minimalna.
Dlatego widzi pan, dlatego ja wielokrotnie zresztą u pana redaktora jakby mówiłem, że ja nie lubię polityki sondażowej. Sondaże są tylko i wyłącznie ważne, jeżeli chodzi o tendencje. Ja uważam, że w pierwszej turze wygra Rafał Trzaskowski, w drugiej turze też wygra Rafał Trzaskowski, ale wyniki sondażowe się nie odzwierciedlą niejako. Będzie bardzo blisko.
Ale jeśli tendencje są istotne, to teraz raczej spada Rafałowi Trzaskowskiemu.
Nie, panie redaktorze, proszę popatrzeć na to, bo sam pan cytował sondaż z drugiej tury. Ta przewaga w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego jest bardzo wyraźna. A w tych wyborach przecież wiemy to. Znaczy, to jest dość naturalne. Wiemy, że będzie druga tura i to druga tura zdecyduje, kto będzie prezydentem.
A w drugiej turze poprą Rafała Trzaskowskiego koalicjanci?
Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie inaczej. No, razem tworzymy koalicję, która przywraca w Polsce normalność.
Wczoraj pytałem o to Magdalenę Biejat i ona mówiła, teraz nic nie powiem.
Mam wrażenie, że pani marszałek Biejat jednak bardzo jasno sugeruje, że takie poparcie będzie. Zresztą ja sobie nie wyobrażam inaczej. Przecież tak naprawdę ten wyścig prezydencki to jest walka pomiędzy tą normalną, racjonalną Polską, która dziś ma odzwierciedlenie w koalicji rządzącej, a tym, co było za czasów PiSu.
Gdyby tu siedział polityk PiSu, to by powiedział, to jest walka o to, czy zostanie domknięty system Donalda Tuska.
Tylko, że ja nie chcę się bawić w jakieś tam spekulacje z politykami PiSu. Prawda jest taka, że ich rządy to był okres niekończącego się złodziejstwa i to nigdy nie może wrócić.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Marcina Kierwińskiego, pełnomocnika rządu do spraw programu odbudowy po powodzi. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl, a my wrócimy do niej w faktach o trzeciej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.